W audycji Cisza w Eterze wracamy do rozmowy z naszym gościem, którym jest dyrektor Instytutu Polonika, Dorota Janiszewska-Jakubiak. W poprzedniej części rozmowy padło bardzo dużo informacji na temat tego, czym Instytut Polonika się zajmuje i jak się okazuje tych potrzeb, ale i projektów, które udało się zrealizować i które się realizuje, jest bardzo dużo i ta lista bardzo cieszy. A dlaczego takie inicjatywy są powoływane do życia? Na tym się teraz skupimy w tej części rozmowy, chociaż zanim odpowiemy sobie na to pytanie, dlaczego należy dbać o polskie zabytki za granicą, jeszcze mam jedno takie krótkie pytanie, które trochę będzie uzupełnieniem tego, o czym mówiła pani wcześniej. Wspomniała pani o tym, że to są projekty wielobranżowe, czyli angażujące bardzo wielu różnych ekspertów. To tak może jeszcze też dla zobrazowania naszym słuchaczom, którzy no może niekoniecznie, nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak wygląda praca nad zabytkami. Jakiego typu eksperci są angażowani do tego typu skomplikowanych, złożonych prac? No na pewno mówimy tutaj o renowacji chociażby fresków, do prac jakichś konstruktorskich, ale kto jeszcze dokłada tę swoją cegiełkę do tego, żeby odświeżyć zabytki?
W tej chwili projekty konserwatorskie to projekty bardzo złożone. Nawet jeżeli wydaje się, że jest to coś, co dotyczy jednego typu zabytku, czyli na przykład malarstwa ściennego, tak jak to było właściwie już w tej chwili w kościele pojezuickim we Lwowie. Każdy z takich projektów poprzedzany jest przede wszystkim badaniami. I to są badania, które prowadzone są już przez wyspecjalizowane laboratoria. Bardzo często w badaniach uczestniczą chemicy, fizycy, korzystamy z pomocy mikrobiologów. I ten etap badawczy właściwie dotyczy każdego projektu konserwatorskiego, bez względu na to, czy jest on mniej czy bardziej skomplikowany. Wielobranżowość projektów można łatwo pokazać na podstawie takiego choćby projektu, jak wspomniana już przeze mnie Kaplica Krzyżanowskich na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Wydaje się, że projekt skromny, kaplica grobowa, ale pamiętać trzeba, że jest to kaplica bardzo duża gabarytowo, że trzeba było przeprowadzić prace konstrukcyjne, prace budowlane, że oprócz samej konstrukcji potrzebna była pomoc na przykład witrażowników, którzy odtwarzali witraże w kaplicy. Była potrzebna pomoc specjalistów z zakresu konserwacji rzeźby i kamienia. Była potrzebna pomoc konserwatorów metalu. I właściwie długo można by wymieniać, bo w zależności od projektu też, jeżeli jest tak jak wspomniałam, wielobranżowy, konserwatorzy różnych dziedzin w taki projekt są zaangażowani. Natomiast w zależności od stopnia komplikacji projektu też coraz więcej prac związanych z badaniami, z pobieraniem próbek odbywa się poza samym obiektem, właśnie w laboratoriach, tak by potem móc odtworzyć czy te dawne technologie, czy po prostu lepiej je poznać i wymyśleć, co zrobić, żeby zabytek był odrestaurowany tak, jak wyglądał na początku.
I tak, żeby te prace były trwałe i wystarczały na jak najdłuższy okres. Łatwo jest...
Tak, żeby były trwałe, ale też w niektórych przypadkach konserwatorzy uważają, że prace powinny być odwracalne, bo nigdy nie wiadomo, czego się jeszcze kiedyś dowiemy, jakie będą technologie. I przy renowacji na przykład fresków, wszystko to, co zostało wykonane w sensie prac estetycznych, to jest coś, co jest odwracalne, co można w niezbyt trudny sposób usunąć. Dokumentacja bardzo dokładnie pokazuje, co zostało uzupełnione, zrekonstruowane. Bo nigdy nie wiadomo, czy na przykład za 30, 50 czy 100 lat, kiedy znowu ktoś będzie chciał odrestaurować choćby freski w kościele jezuitów, czy nie będą do dyspozycji jeszcze lepsze technologie i czy ta wiedza na temat konserwacji nie będzie jeszcze większa.
A łatwo jest znaleźć odpowiednich ekspertów, którzy potrafią się tak specyficznymi dziedzinami zajmować?
Znaczy i łatwo i trudno, bo łatwo w tym sensie, że nie ma tych ekspertów aż tak wielu, więc stosunkowo jest to niewielkie środowisko i dość łatwo dowiedzieć się, kto się w czym specjalizuje, dowiedzieć się, jakie ma doświadczenia, ale też no, wiadomo, że eksperci, jeśli są dobrzy, no to są też zajęci, więc też trzeba to bardzo często brać pod uwagę, że po prostu mają określony zasób czasu do wykorzystania, a przy naszych projektach jest to o tyle trudne, że wszystko dzieje się poza granicami kraju. Więc takie prace wymagają no przede wszystkim wyjazdu i poświęcenia nie jednego czy dwóch dni, ale czasami kilku dni na to, by przeprowadzić ten projekt badawczy. To jest jeszcze ta dodatkowa trudność. Natomiast, tak jak wspomniałam, są eksperci w tej chwili z bardzo różnych dziedzin i my korzystamy z pomocy już nie tylko konserwatorów związanych na przykład z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, czy w Krakowie, czy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Korzystamy z pomocy na przykład Wojskowej Akademii Technicznej, ponieważ tam są również specjaliści, którzy na przykład zajmują się konstrukcją i ratowaniem skarb. A to jest na przykład problem, który jest na bardzo wielu cmentarzach położonych na terenie pagórkowatym. Takim cmentarzem jest na przykład Rossa Wileńska. Korzystamy z pomocy ekspertów z wydziałów chemii, z laboratoriów specjalistycznych. Korzystamy z pomocy fizyków zajmujących się tak zwanym klimatem w obiektach zabytkowych. Więc rzeczywiście tych specjalistów jest wielu i tak naprawdę też co roku przybywają nowe osoby, które też chcą się z zabytkami opiekować. A bardzo wielu specjalistów z różnych dziedzin łatwo się, jeśli tak mogę powiedzieć, wkręca się w sprawy zabytków. Nawet jeżeli wcześniej nie mieli do czynienia z konserwacją, to zabytki są bardzo wdzięcznym tematem i polem do popisu.
Bardzo dobrze o tym słyszeć. To w takim razie przejdźmy do tego kluczowego pytania. Dlaczego? Po co te wszystkie starania?
Na takie pytanie jest właśnie i trudna, i łatwa odpowiedź, no bo zawsze możemy zapytać, no dlaczego konserwujemy, poddajemy pracom konserwatorskim obiekty, które są na terenie innych państw. Ale też pamiętajmy o tym, że to, że one są na terenie innych państw, nie zwalnia nas z pewnej odpowiedzialności za te obiekty, badania ich historii, ale też wsparcia, jeśli jest to możliwe, właśnie w pracach konserwatorskich. I tego typu projekty realizowane są już przecież ponad ćwierć wieku. Początkowo były to projekty realizowane głównie dzięki programom grantowym przez beneficjentów. W tej chwili są dodatkowe narzędzia w postaci naszego instytutu. Również mamy możliwość włączać do tych projektów osoby, które nie są specjalistami, ale społecznie zajmują się zabytkami, chcą się opiekować zabytkami. Mamy na przykład w Instytucie program wolontariat skierowany do osób, które mogą pracować przy zabytkach, na przykład przy porządkowaniu, ratowaniu starych cmentarzy. Jeden jest tylko warunek, by byli właściwie przeszkoleni i pracowali pod opieką dyplomowanego konserwatora zabytków, czy historyka sztuki, czy archiwisty, bo te projekty niekoniecznie muszą dotyczyć cmentarzy. My też się staramy pomóc, wydając specjalne publikacje, na przykład specjalny podręcznik do inwentaryzacji grobów i cmentarzy polskich za granicą, bardzo dobrze oceniany, jak się okazuje. Nakład nam się rozchodzi błyskawicznie, czyli widać, że była rzeczywiście duża potrzeba stworzenia takiego podręcznika. To społeczne zaangażowanie jest, uważam, szczególnie ważne, dlatego że te projekty angażują bezpośrednio osoby młode przede wszystkim. Nie tylko dorosłych, ale też starszą i młodszą młodzież, która pracuje poza granicami kraju, poznając historię i poznając miejsca, do których być może, gdyby nie ten program, nigdy by nie dotarli. Jednym z takich miejsc, gdzie już od wielu lat trwają prace konserwatorskie, a od kilku lat program Wolontariat ma swoje szczególne odzwierciedlenie, jest na przykład Krzemieniec, czyli to miejsce związane z edukacją Polaków, z edukacją przed rokiem 1831, bo w 31 roku, kiedy po wybuchu powstania listopadowego, Liceum Krzemienieckie założone przed Czaskiego, Kołłątaja i Czartoryskiego zostało zamknięte. Potem zostało na nowo uruchomione przez Józefa Piłsudskiego po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Miejsce związane choćby z Juliuszem Słowackim, jego historią. Tam jest pochowana matka Słowackiego, tam jest Muzeum Juliusza Słowackiego. Są wreszcie bardzo ciekawe stare cmentarze polskie, cmentarz żydowski. Tych zabytków jest naprawdę wiele w Krzemieńcu, które wydaje się niepozorną dosyć miejscowością. I w tymże Krzemieńcu co roku pracują absolwenci i uczniowie Liceum Tadeusza Czackiego, czyli założyciela tejże uczelni, jaką było Liceum Krzemienieckie. I dla nich to jest niesamowita przygoda, aby móc poznać to miejsce związane z ich patronem. Miejsce, które jest niezwykle ciekawe, przy czym też bardzo ciekawe turystycznie i krajoznawczo, bo Krzemieniec jest przepięknie położony. I na przykład w tym roku młodzież, oprócz tego, że pracowała sprzątając i ratując stary cmentarz bazyliański, gdzie są pochowani między innymi profesorowie Liceum Krzemieńskiego, prowadziła też specjalne warsztaty turystyczne, krajoznawcze, fotograficzne, które zaowocowały napisaniem przez nich książki, którą nazwali Półprzewodnikiem Krzemienieckim. Bardzo piękny, niewydaną, która jak sądzę będzie bardzo fajną pomocą dla tych, którzy chcą pojechać na wschód, zwiedzać Ukrainę, zwiedzać Krzemieniec, a chcieliby dostać proste, nieskomplikowane informacje przekazane właśnie przez osoby młode, bo w tym przewodniku są akcenty położone na to, co tych młodych ludzi najbardziej właśnie w Krzemieńcu zainteresowało. I myślę, że to jest też właśnie taka droga do tego, by poznawać naszą przeszłość, naszą historię, bo tak naprawdę bez tego, co dziś jest poza granicami kraju, bez poznania dziejów dawnej, wielokulturowej, wielonarodowej Rzeczypospolitej, bez poznania tych krajów, które tak jak Polska są sukcesorami dawnej Rzeczypospolitej, bez poznania Ukrainy, Litwy, Łotwy czy Białorusi, historia, wiedza o naszej historii, o naszej tożsamości będzie po prostu niepełna. To samo dotyczy dorobku polskiej emigracji. My sobie wciąż bardzo często nie zdajemy sprawy, jak duży wpływ na historię naszego kraju miała polska emigracja. Chociażby emigranci, którzy osiedlili się w Stanach Zjednoczonych, jak wielką pomocą służyli Polsce, gdy walczyła o odzyskanie niepodległości. Przecież ze Stanów Zjednoczonych jechali do Europy nie tylko ochotnicy, ale też i całkiem spore fundusze, które pozwoliły na organizację wojska czy na organizację pomocy charytatywnej. To jest wreszcie ta emigracja, która na przykład była zaangażowana w pomoc ofiarom stanu wojennego, pomoc Solidarności. No długo by wymieniać, a trzeba też pamiętać, że ze wszystkimi takimi emigracjami, czy to starszymi, czy tymi z wieku XX, zawsze związane są obiekty materialne. Chociażby tak jak w Stanach Zjednoczonych, ogromnym dziedzictwem materialnym są na przykład świątynie, które zawsze były takim miejscem, wokół którego budowało się życie społeczności polskich. Niezwykle ciekawe świątynie, które zresztą też w tej chwili staramy się badać i o których staramy się opowiadać. Wyszedł już pierwszy tom naszej książki o świątyniach diecezji chicagowskiej. Za chwilę będzie kolejny tom. Jest to plon dużego projektu badawczego realizowanego we współpracy dwóch uczelni, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, z Instytutu Historii Sztuki rekrutują się autorzy tych właśnie tomów, którzy są uczestnikami tego projektu badawczego. To jest pani profesor Czyż, pani profesor Chrudzimska-Uchera, to jest doktor Bartłomiej Gutowski i to są wreszcie wspaniałe zdjęcia niezwykłego fotografa Norberta Piwowarczyka. A zdjęcia Norberta Piwowarczyka można teraz oglądać na przykład w Warszawie, bo przed Kordegardą stanęła wystawa poświęcona cmentarzowi Bajkowa. To jest też jeden z naszych projektów badawczych, inwentaryzacja tego cmentarza. Natomiast staramy się przybliżyć jego historię, historię Polaków tam pochowanych właśnie poprzez tą wystawę, no, w której główną rolę odgrywają właśnie zdjęcia wspomnianego Norberta Piwowarczyka. Wystawa będzie w Warszawie do 4 stycznia przed Ministerstwem Kultury na Krakowskim Przedmieściu, przed Galerią Kordegarda, a potem rozpocznie swój tour po Polsce. Przypuszczam, że też i do Lublina trafi, ponieważ rozpoczęliśmy w tym roku już coraz bardziej aktywną współpracę z Muzeum Dawnych Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej i myślę, że ta nasza współpraca będzie w kolejnych latach się rozwijać.
I na pewno będziemy informować o tym, jak ta współpraca będzie przebiegać i jeżeli wystawa dotrze do Lublina, tak, że nasi słuchacze się o tym dowiedzą. No, z mojej strony pozostaje mi zachęcić do tego, żeby zapoznać się z działalnością Instytutu Polonika, żeby zapoznać się z publikacjami, zobaczyć, jak dużo pracy wkładamy jako Polacy, jako polskie instytucje w ochronę zabytków za granicą. I jeżeli ktoś planuje zagraniczną podróż turystyczną, to też zachęcam do tego, żeby może zrobić taką podróż śladami polskich miejsc, polskich akcentów i może okazać się, że trafimy też na zabytki, które zostały odrestaurowane, odnowione.
Właśnie. Ja tylko mogę dodać jeszcze jedną rzecz, jeśli mogę się wtrącić. Mhm. Jeżeli byście Państwo mieli ochotę poznać Polonika w różnych miastach na świecie, to warto zajrzeć na naszą stronę i poszukać informacji na temat projektu, który nazywał się 12 miast. To jest projekt, który zrealizowaliśmy wspólnie z architektem i akwarelistą Tytusem Brzozowskim. I to są akwarele, które są portretami, ale takimi nieco fantazyjnymi portretami 12 miast na świecie, w których znajdują się różnego typu polonika, przede wszystkim te architektoniczne. I to są takie miasta, no, które nam się jakby oczywiście w zupełnie oczywisty sposób kojarzą z obecnością Polaków, takie jak Lwów czy Wilno, ale też oczywiście jest Paryż, jest Rzym i są miejsca bardziej odległe, na przykład takie jak Tbilisi czy Chicago. Na naszych stronach jest wystawa multimedialna poświęcona temu projektowi, a obrazy w tej chwili po wystawie w Polsce zaczęły swoją wędrówkę po świecie. Niedługo powrócą do Polski z Muzeum Polskiego w Ameryce w Chicago, a w przyszłym roku będą pokazywane w kolejnych miejscach na terenie Europy.
Ja jeszcze raz dołączam się do tej zachęty. Wszystkie informacje na stronie internetowej Instytutu Polonika i też jeszcze przypominając o jednym z ostatnich projektów, jeżeli ktoś planuje w najbliższym czasie podróż do Lwowa, to zachęcamy do tego, żeby odwiedzić cerkiew garnizonową, a dawniej kościół świętych Piotra i Pawła i klasztor jezuitów we Lwowie, który jest położony przy ulicy Teatralnej na Starym Mieście. Tam pięknie odnowione XVIII-wieczne freski. Zdjęcia i nagrania robią naprawdę bardzo duże wrażenie, więc na żywo pewnie ten efekt jest jeszcze lepszy. A ja serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była dyrektor Instytutu Polonika Dorota Janiszewska-Jakubiak. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo za spotkanie.
Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą audycję, za uwagę, za te dwie wspólne godziny. Iwona Kosior. Do usłyszenia za tydzień.